Mecze otwarcia, mecze o wszystko i mecze o honor. Wielkie nadzieje, niespodziewane wyniki i wielkie, spektakularne zwycięstwa. Polska reprezentacja zagrała w 8 z 21 mundiali i wygrywała w nich m.in. z Brazylią, Francją, Włochami i Argentyną. Polacy dwukrotnie stawali na podium najważniejszego piłkarskiego turnieju świata. Budzili wielkie emocje, czasem ogromną złość albo łzy, ale na szczęście w bardzo wielu przypadkach także ogromną radość. Historia polskich występów na mundialach to prawdziwy dreszczowiec, z wieloma chwilami triumfu oraz zwrotami akcji. Z tej całej historii wybrałem dla Was wszystko to, co najważniejsze i najciekawsze, a całość podzieliłem na 2 odcinki. Jeśli oglądacie ten film przed mundialem w Katarze, to dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak oceniacie szanse naszej reprezentacji w rywalizacji z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną, a także, miejmy nadzieję, w następnych rundach tego turnieju. Jeśli oglądacie go już po mistrzostwach, to dajcie z kolei znać, jak oceniacie to, czego dokonała w nich nasza reprezentacja. Zapraszam Was wszystkich do subskrypcji tego kanału i zostawienia pod tym filmem kciuka w górę. Natomiast tych z Was, którzy szczególnie lubią mój kanał Świat Wciąga, zapraszam także do jego wsparcia poprzez Patronite albo Buy Coffee. A teraz zagłębmy się już w naszą niezwykłą piłkarską historię. Pierwsze piłkarskie mistrzostwa świata mężczyzn odbyły się w Urugwaju w roku 1930. Daleka droga, którą musiały przebyć drużyny z innych kontynentów, sprawiła jednak, że jeszcze na 2 miesiące przed rozpoczęciem tego turnieju zgłoszone do niego były jedynie reprezentacje z obu Ameryk. W końcu do czasochłonnej i kosztownej podróży statkiem na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego zdołano przekonać jeszcze 4 drużyny europejskie, ale wśród nich nie znalazła się Polska. W roku 1934 mundial trafił jednak do Europy, do Włoch. I tym razem to właśnie drużyny europejskie zdominowały ten turniej, zajmując 12 z przewidzianych w nim 16 miejsc. Po raz pierwszy rozegrano wtedy eliminacje i wzięła w nich także udział reprezentacja II Rzeczpospolitej. Los sprawił, że na drodze do włoskiego mundialu stanęła przed nami jedynie drużyna Czechosłowacji, a zwycięzca tego 2 meczu miał zapewniony awans do Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu w Warszawie Polacy przegrali 2-1, ale był to wciąż wynik do odrobienia podczas rewanżu w Pradze. Ale nasza reprezentacja na rewanż do Pragi już nie dotarła. 4 dni przed spotkaniem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kierowane przez Józefa Becka, odmówiło bowiem piłkarzom wydania paszportów, zakazując de facto tego wyjazdu. W uzasadnieniu podano, że mecz nie służyłby dobrze stosunkom międzynarodowym, a w tle tej decyzji były spór o Zaolzie i ogólnie napięte stosunki polsko-czechosłowackie. Polska przegrała więc mecz walkowerem i została też ukarana karą finansową. Politykom udało się za to osiągnąć pewien efekt propagandowy, polegający na nagłośnieniu sprawy Zaolzia w europejskiej prasie. Na mundial pojechała zatem Czechosłowacja i dzięki 3 zwycięstwom, a w tym w półfinale z 3 Rzeszą, odniosła ogromny sukces, wywalczając wicemistrzostwo świata. Kolejne mistrzostwa odbyły się 4 lata później we Francji, a w eliminacjach do nich Polska trafiła na Jugosławię. Po zwycięstwie w Warszawie 4-0, tym razem polski MSZ nie miał nic przeciwko temu, by nasi piłkarze pojechali na rewanż do Belgradu. I chociaż Polska przegrała w nim 1-0, to dzięki zaliczce bramkowej z Warszawy zapewniła sobie po raz pierwszy w historii awans na mundial. Co ciekawe, na tych mistrzostwach nie było rundy grupowej, znanej nam z większości wielkich piłkarskich turniejów, tylko od razu system pucharowy, na zasadzie przegrywający odpada. A to oznaczało, że polski debiut w mundialu był jednocześnie meczem otwarcia, meczem o honor i meczem o wszystko. Drużyna Józefa Kałuży miała przy tym naprawdę trudne zadanie, bowiem trafiła w tej pierwszej rundzie na bardzo silną reprezentację Brazylii. Mecze rozegrano w Strasburgu. Spośród ponad 13 tysięcy kibiców, około 1000 stanowili Polacy, przeważnie polscy imigranci mieszkający we Francji. I byli oni świadkami absolutnie niesamowitego widowiska. Zaczęło się od gola Brazylijczyków w 18 minucie, a pierwszy na listę strzelców wpisał się Leonidas. ale już po 5 minutach Polacy mieli okazję do wyrównania, a w akcji na polu karnym faulowany był polski napastnik Ernest Wilimowski, a szwedzki sędzia podyktował dla nas rzut karny. Jedenastkę wykorzystał Fryderyk Szerwke, przechodząc do historii jako strzelec pierwszego gola dla Polski w jakichkolwiek mistrzostwach świata. Niestety wkrótce dwie bramki zdobyli Brazylijczycy i tym samym po pierwszej połowie prowadzili 3-1. W przerwie trener Kałuża podobno nie szczędził swym zawodnikom mocnych i ostrych słów, ale wlał też w swoją drużynę potężną dawkę motywacji. To widocznie pomogło, bo niedługo po przerwie wspomniany już Ernest Wilimowski zdobył dwie bramki, doprowadzając do wyrównania 3-3. Niestety w 71 minucie Brazylijczycy zdobyli 4. gola i kiedy było już niemal pewne, że to oni wygrają mecz, na minutę przed końcem spotkania swą 3. bramkę strzelił Wilimowski, zmieniając wynik na 4-4. To oznaczało dogrywkę. Ale ku rozpaczy polskich kibiców już na początku dwie bramki zdobył Leonidas i szanse Polaków na awans znowu poważnie zmalały. Ale gdy w 118 minucie swojego 4. gola zdobył Wilimowski, wielkie nadzieje odżyły, a polscy piłkarze wyraźnie przejęli inicjatywę. I wtedy w ostatnich chwilach dogrywki, kiedy naszej reprezentacji brakowało do szczęścia już tylko jednego gola, piłka trafiła pod nogi polskiego pomocnika Erwina Nyca. Ten zrobił wszystko co mógł, aby pokonać brazylijskiego bramkarza, ale trafił w poprzeczkę. Polacy przegrali ten mecz 5-6, ale zapisali też niezwykłą pierwszą stronę w swej mundialowej historii i stworzyli wspominaną przez pokolenia legendę heroicznego pojedynku z reprezentacją Brazylii. W tym długim meczu padło wiele rekordów. Przede wszystkim strzelono aż 11 bramek, co wówczas było najwyższym wynikiem w historii i do dzisiaj plasuje ten mecz w czołówce najbardziej obfitych w gole spotkań w historii mundiali. Ponadto Wilimowski był pierwszym zawodnikiem, który strzelił aż 4 gole w jednym mundialowym meczu, a jego rekord nie został potem pobity przez 56 lat. Wilimowski pozostaje zresztą do dzisiaj jedynym zawodnikiem w historii, który strzelił aż 4 bramki w meczu, który przegrał. A ponieważ był to jego jedyny mundial oraz jedyny mundialowy mecz, to właśnie Wilimowski jest też jedynym zawodnikiem w historii, który średnio w każdym meczu Mistrzostw Świata, w którym występował, strzelał 4 bramki. Brazylijczycy wygrali w tym turnieju jeszcze 2 inne spotkania i ostatecznie zajęli 3. miejsce, a Leonidas, strzelec 3 bramek w meczu z Polską, został potem królem strzelców całego turnieju. Rok później wybuchła II wojna światowa i 2 kolejne mundiale się nie odbyły. Pierwsze powojenne mistrzostwa zorganizowano dopiero w roku 1950 w Brazylii, ale nie cieszyły się one zbyt dużym zainteresowaniem na świecie. Zgłosiło się mało drużyn, wiele reprezentacji zrezygnowało w trakcie eliminacji, a spośród 16 zakwalifikowanych zespołów aż 3 ostatecznie odmówiły udziału w turnieju. Polska natomiast nie zgłosiła w ogóle chęci do wzięcia udziału w eliminacjach. W roku 1954 Mistrzostwa Świata odbyły się jednak znów w Europie, w Szwajcarii i tym razem do eliminacji zgłosiło się już rekordowe 45 reprezentacji, a w tym także i Polska. Ale polskim piłkarzom ponownie nie dane było wyjść na boisko. W losowaniu eliminacji Polska trafiła na Węgry, czyli na aktualnych mistrzów olimpijskich, a władze PZPN z nieznanych oficjalnie powodów postanowiły wycofać naszą drużynę z rywalizacji przed pierwszym gwizdkiem. Węgrzy pojechali zatem na mundial bez konieczności grania w eliminacjach i po niezwykle udanym turnieju i dramatycznym finale z RFN zdobyli wicemistrzostwo świata. Od tego czasu Polska już nigdy nie odpuściła eliminacji, ale minęło jeszcze sporo czasu, zanim biało-czerwonym udało się w końcu wywalczyć awans. Pierwszą próbę podjęli przed mundialem w Szwecji. Polska trafiła wtedy do grupy eliminacyjnej z Finlandią oraz Związkiem Radzieckim. Finlandia za bardzo się nie liczyła i przegrała wszystkie 4 spotkania, tracąc w nich 19 bramek. ale rywalizacja polsko-sowiecka była już za to niezwykle wyrównana. W Moskwie wygrali Sowieci, natomiast w Chorzowie wygrali Polacy po 2 bramkach Gerarda Cieślika. Co ciekawe, przy identycznej ilości zdobytych punktów, kolejność w grupie nie była wówczas determinowana bilansem bramkowym, a zamiast tego trzeba było rozegrać mecz dodatkowy na neutralnym terenie. Ten odbył się wkrótce w Lipsku, w NRD, ale niestety Związek Radziecki wygrał go 2-0, a zatem biało-czerwoni znowu nie pojechali na mundial. Naszej reprezentacji zabrakło także 4 lata później na mundialu w Chile. W eliminacjach biało-czerwoni rywalizowali w 2 meczu z Jugosławią. W Belgradzie przegrali, w Chorzowie zremisowali, a w związku z tym ostatecznie nie wywalczyli prawa do udziału w barażu interkontynentalnym. Kolejna próba miała miejsce w połowie lat 60. przed mundialem w Anglii. Wysoka porażka z Włochami 6-1, a także niespodziewana porażka z Finlandią i remis ze Szkocją sprawiły jednak, że Polacy zajęli w swej grupie eliminacyjnej dopiero 3. miejsce i oczywiście nie pojechali do Anglii. Minęły kolejne 4 lata. Zbliżał się mundial w Meksyku w roku 70, a eliminacje do tego turnieju przyciągnęły już ponad 70 reprezentacji. Polska radziła sobie w nich całkiem nieźle, wygrywając na przykład z Holandią u siebie, ale ostatecznie o 1 punkt wyprzedzili nas w grupie Bułgarzy i to oni pojechali na mundial. Po latach niepowodzeń w końcu nadeszła jednak epoka wielkich sukcesów. Zaczęło się w roku 72 od Igrzysk Olimpijskich w Monachium, na których polscy piłkarze zdobyli złoty medal. Było to oczywiście coś niezwykłego, choć warto pamiętać, że olimpijski turniej piłkarski był w tamtych czasach bardzo specyficzny. Mogli w nim grać wyłącznie zawodnicy o statusie amatorów, a w związku z tym na igrzyskach brakowało największych zachodnich gwiazd. Zawodowych piłkarzy grających na przykład w profesjonalnych klubach włoskich, niemieckich, hiszpańskich czy angielskich. Ale zupełnie inaczej było z gwiazdami z bloku wschodniego. Tutaj, przynajmniej teoretycznie, piłkarze byli przeważnie zatrudnieni w różnych zakładach pracy, na przykład w kopalniach albo fabrykach, i jako tacy byli rzekomo amatorami. W dużej mierze to właśnie dlatego pomiędzy rokiem 50 a 80 złote medale olimpijskie zdobywały takie drużyny jak Związek Radziecki, Węgry, Jugosławia, Czechosłowacja, NRD i Polska. Mundial organizowany przez FIFA to była jednak już zupełnie inna historia i inny piłkarski poziom. Do Mistrzostw Świata w roku 74 miały przystąpić największe światowe potęgi w swych najsilniejszych składach. Na przykład Brazylijczycy, Włosi czy Niemcy z RFN, którzy byli gospodarzami tego turnieju. Inną silną drużyną w tym czasie była reprezentacja Anglii, która 8 lat wcześniej zdobyła Mistrzostwo Świata. I to właśnie na Anglię, a także na Walię trafiła Polska w swej grupie eliminacyjnej. Zaczęło się bardzo źle, od przegranej polskich piłkarzy na wyjeździe z Walią. Ale potem, w pamiętnych meczach na Stadionie Śląskim, Polska wygrała najpierw 2-0 z Anglią po golach Roberta Gadochy i Włodzimierza Lubańskiego, a potem rozgromiła 3-0 Walię. O wszystkim miał zadecydować ostatni mecz w grupie, czyli spotkanie Polski z Anglią na Wembley. A ponieważ Anglicy w międzyczasie zgubili też punkty z Walią, to do awansu do Mistrzostw Świata Polakom wystarczał w tym meczu remis. Do przerwy na tablicy wyników było 0-0. Anglicy atakowali i mieli wyraźną przewagę, ale Jan Tomaszewski dokonywał w swej bramce cudów, broniąc wszystko co trzeba, a w 57 minucie to Polacy krzyczeli z radości, bowiem angielskiego bramkarza pokonał Jan Domarski. 6 minut później Anglicy wyrównali co prawda z rzutu karnego, ale do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. 1-1 na Wembley to był ten wymarzony, zwycięski remis, dzięki któremu Polska awansowała na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Miał to być dopiero drugi w historii występ polskiej reprezentacji na mundialu, pierwszy po II wojnie światowej i pierwszy od 36 lat. Drużyna Kazimierza Górskiego zdecydowanie nie należała jednak do faworytów, zwłaszcza że w losowaniu trafiliśmy do bardzo trudnej grupy. Nikt wprawdzie nie wierzył w to, by Polacy mieli nie wygrać z Haiti, ale dwaj pozostali przeciwnicy biało-czerwonych wydawali się poza zasięgiem. Włosi byli aktualnymi wicemistrzami świata. Ponadto swą grupę eliminacyjną wygrali bez straty bramki, a włoski bramkarz Dino Zoff nie puścił gola od ponad 1000 minut gry. Z kolei Argentyńczycy mieli drużynę pełną gwiazd i potencjalnie mieli powalczyć nawet o medal. To właśnie oni byli pierwszymi rywalami Polski na tym mundialu. Miał to być trudny i bardzo męczący mecz, ale na szczęście lepszego początku nie mogliśmy sobie wymarzyć. Już po 8 minutach spotkania na stadionie w Stuttgarcie było 2-0 dla Polski, po golach Grzegorza Laty oraz Andrzeja Szarmacha. W drugiej połowie Argentyńczycy strzelili na 2-1, ale po chwili trzecią bramkę dla Polski zdobył znów Grzegorz Lato. Argentyńczycy próbowali odrobić straty, ale zdołali trafić do bramki Tomaszewskiego już tylko raz. Polacy wygrali ten mecz 3-2 i to oni zgarnęli 2 punkty, bo właśnie tyle przyznawano w tym czasie za zwycięstwo. Drugie spotkanie miało być formalnością i rzeczywiście tak było. W meczu z Haiti Polacy zgotowali przy tym kibicom festiwal bramek i rozgromili w Monachium swych przeciwników 7-0. Trzykrotnie na listę strzelców wpisał się przy tym Andrzej Szarmach, dwukrotnie Grzegorz Lato, a raz Jerzy Gorgoń oraz Kazimierz Dejna. I do dziś wygrana z Haiti pozostaje najwyższym polskim mundialowym zwycięstwem w historii. Po tym spotkaniu Polacy byli już pewni awansu, ale uskrzydleni dwoma wygranymi meczami biało-czerwoni nie odpuścili. Kilka dni później grali z Włochami i tu już w pierwszej połowie na listę strzelców wpisali się Andrzej Szarmach oraz Kazimierz Dejna. Włosi odpowiedzieli tylko jednym trafieniem pod koniec meczu i Polska wygrała 2-1. Przy okazji wysokie zwycięstwo Argentyny z Haiti spowodowało, że Włosi spadli na trzecie miejsce w grupie, co oznaczało, że wicemistrzowie świata sensacyjnie odpadli z mundialu. Co ciekawe, format tamtego turnieju różnił się mocno od tego, który znamy z ostatnich dekad. Była tutaj co prawda pierwsza runda grupowa, ale choć wyłoniła 8 najlepszych zespołów, to bezpośrednio po niej nie było systemu pucharowego, to znaczy ćwierćfinałów i półfinałów, a zamiast tego mieliśmy drugą rundę grupową. Polska trafiła w tej drugiej grupie na gospodarza, czyli na Niemcy Zachodnie, a także na Szwecję i Jugosławię. Biało-czerwoni byli w tym gronie jedynym zespołem z kompletem zwycięstw, chociaż Szwecja i Jugosławia również jak dotąd nie odniosły porażki. I tylko drużyna RFN miała na koncie jedną przegraną w arcypolitycznym meczu ostatniej kolejki z zespołem NRD. Polska zaczęła tę rundę od spotkania ze Szwecją. Nie był to może najpiękniejszy mecz na mundialu, ale Jan Tomaszewski obronił rzut karny, a dzięki bramce Grzegorza Laty wygraliśmy 1-0. Potem było spotkanie z Jugosławią, bramka Dejny z karnego, 1-1 do przerwy oraz kolejna przepiękna bramka Grzegorza Laty, co w sumie zapewniło Polakom zwycięstwo 2-1. Z 5 wygranymi Polska była więc nadal niepokonana i ku ogromnej radości polskich kibiców miała już zapewniony awans do strefy medalowej. Format tej rundy wyglądał tak, że zwycięzcy dwóch grup mieli zagrać w finale, natomiast drużyny z drugich miejsc w meczu o trzecie miejsce. Niestety, chociaż Polacy wygrali wszystko co mogli, to w drugiej rundzie kompletem zwycięstw mogli poszczycić się także Niemcy. A ponieważ wygrali ze Szwecją i Jugosławią wyższą różnicą bramek niż zrobiła to Polska, to przed ostatnim meczem grupowym Niemcy wyprzedzali Polaków w tabeli. Oznaczało to, że do awansu do wielkiego finału wystarczał im remis, natomiast Polska, by zagrać w finale, musiałaby wygrać z drużyną RFN. Nastroje w polskiej drużynie były jednak bojowe, a historyczny awans do finału wydawał się być w zasięgu ręki. Mecz miał się odbyć 3 lipca we Frankfurcie nad Menem. Niedługo przed tym spotkaniem nad miastem przeszła jednak ogromna ulewa, zamieniając piękną, zieloną murawę w błotniste bajoro. Stan boiska był bardzo zły. Strażacy i służby porządkowe usiłowały odprowadzić z murawy nadmiar wody, ale było to bardzo trudne. I w tej sytuacji organizatorzy stanęli przed dylematem, czy pozwolić na grę w takich warunkach, czy też przełożyć spotkanie. Pełne trybuny, transmisje telewizyjne oraz napięty harmonogram mistrzostw były jednak silnymi argumentami za tym, że mecz powinien się odbyć. I ostatecznie po półgodzinnym opóźnieniu austriacki sędzia rozpoczął grę. Spotkanie przeszło do historii jako tak zwany mecz na wodzie. Obu drużynom grało się w nim niezwykle trudno. Piłka co rusz zatrzymywała się w kałużach, a biegający piłkarze zostawiali za sobą pokaźne rozpryski wody. Mimo to doszło do heroicznej walki. W pierwszej połowie Polacy mieli przewagę, ale niestety bardzo dobre spotkanie rozgrywał także niemiecki bramkarz Sepp Maier i w dużej mierze to dzięki niemu do przerwy na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. W 53 minucie serca polskich kibiców zadrżały, bo po faulu Jerzego Gorgonia w pobliżu polskiej bramki sędzia podyktował rzut karny dla RFN. Strzał Uliego Hynesa obronił jednak Jan Tomaszewski, co przedłużyło nadzieję Polaków na to, że pojedyncza skuteczna akcja w każdej chwili może im dać zwycięstwo i upragniony awans do finału. Ale jedyną bramkę w tym meczu strzelili Niemcy, a dokładnie Gerd Müller w 76 minucie, a zatem Polska przegrała ten mecz na wodzie 1-0. Potem w finale drużyna RFN wygrała z Holandią i została mistrzami świata. Ale co dla nas najbardziej istotne, dzień wcześniej na stadionie w Monachium Polacy zagrali jeszcze jedno spotkanie, to znaczy mecz o trzecie miejsce z reprezentacją Brazylii. Brazylijczycy byli obrońcami tytułu i przed turniejem niewielu mogłoby stawiać na to, że w swym ostatnim meczu na tych mistrzostwach będą grać i przegrają z reprezentacją Polski. Ale tak właśnie się stało. Po golu Grzegorza Laty Polska wygrała 1-0, a biało-czerwoni przeszli do historii jako trzecia drużyna tego mundialu. Co ciekawe, za trzecie miejsce otrzymali medale srebrne, a nie brązowe, bowiem w tych czasach wręczano aż 4 komplety medali. Za pierwsze miejsce były medale złote, za drugie pozłacane, za trzecie srebrne, natomiast za czwarte brązowe. Bilans naszej reprezentacji na tym turnieju był naprawdę imponujący. Polska wygrała 6 z 7 spotkań i zdobyła 16 bramek, co było rekordem skuteczności na tym mundialu. Z 7 trafieniami Grzegorz Lato został królem strzelców, a Andrzej Szarmach z 5 bramkami w klasyfikacji strzelców był drugi ex aequo. Ponadto Kazimierz Dejna zdobył 3 bramki, a Jerzy Gorgoń 1. Natomiast Jan Tomaszewski, jako pierwszy bramkarz w historii, obronił 2 rzuty karne w jednym mundialowym turnieju. Polscy piłkarze zyskali w kraju sławę bohaterów, a po powrocie do Polski, na ulicach Warszawy, na ich cześć wiwatowały tłumy. 2 lata później przyszedł kolejny sukces. Na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu biało-czerwoni wywalczyli srebro. Ale paradoksalnie, choć dziś brzmi to świetnie i całkiem świadomie nazwałem to drugie miejsce sukcesem, to w tamtym czasie wielu kibiców oraz działaczy przyjęło porażkę w olimpijskim finale z NRD jako wielkie rozczarowanie, a Kazimierza Górskiego po tym turnieju na ławce trenerskiej zastąpił Jacek Gmoch. Tymczasem kolejny mundial miał odbyć się w Argentynie. Mistrzostwa budziły duże kontrowersje, bowiem od udanego zamachu stanu w roku 76 krajem rządziła junta wojskowa, która rozpętała krwawą kampanię wymierzoną w jej przeciwników. Mundialu jednak nie odwołano, a zmagania piłkarskie toczyły się w zwykłym trybie. W eliminacjach Polacy łatwo wygrali swą grupę z Portugalią, Danią i Cyprem i nie przegrali przy tym ani jednego spotkania. Po latach piłkarskich niepowodzeń, tym razem polska reprezentacja, trzecia drużyna poprzednich mistrzostw, uchodziła za jednego z największych faworytów całego turnieju. Do Argentyny pojechała reprezentacja uważana przez wielu za najsilniejszą w historii. Były w niej doświadczone gwiazdy poprzedniego mundialu, a dodatkowo powracający po kontuzji Włodzimierz Lubański i kilku młodych, świetnie zapowiadających się zawodników ze Zbigniewem Bońkiem na czele. Losowanie było dla nas łaskawe, bo chociaż w grupie mieliśmy zagrać z mistrzami świata, to znaczy z RFN, to pozostałe drużyny, czyli Tunezja i Meksyk, nie należały do piłkarskich potęg. Już pierwsze spotkanie naszej reprezentacji miało stanowić rewanż za pamiętną porażkę w meczu na wodzie. Tym razem pogoda była już jednak dobra. Polacy nie pozwolili Niemcom strzelić żadnego gola, a niemieckiego bramkarza Sepa Mayera przed wyciąganiem piłki z siatki uratowały głównie liczne strzały w poprzeczkę i w słupek. 0-0 z mistrzami świata było niezłym wynikiem, a dwa kolejne grupowe spotkania wydawały się niemal formalnością. W drugiej kolejce Polska grała z Tunezją, debiutującą w mistrzostwach świata. Wbrew wielkim oczekiwaniom, nie było tu jednak festiwalu bramek. I chociaż Polska wygrała, to tylko 1-0 po golu Grzegorza Laty. Niestety w tym samym czasie Niemcy Zachodnie zagrały o wiele lepiej i rozgromiły Meksyk aż 6-0. I dzięki lepszemu bilansowi bramek przed ostatnią kolejką to oni stali zatem na czele grupowej tabeli. By awansować do drugiej rundy, Polska musiała jednak już zrobić stosunkowo niewiele, bo tylko przegrana z Meksykiem przy jednoczesnej wpadce Niemiec w meczu z Tunezją mogła wyrzucić biało-czerwonych z mundialu. Polacy wzięli jednak swój los w swoje ręce i dzięki bramce Kazimierza Dejny oraz dwóch bramkach Zbigniewa Bońka Polska wygrała z Meksykiem 3-1. Tymczasem Niemcy niespodziewanie zremisowali bezbramkowo z Tunezją i chociaż i taki wynik zapewnił im awans do drugiej rundy, to pierwsze miejsce w grupie B zajęła Polska. Podobnie jak 4 lata wcześniej, druga runda była po raz kolejny rozgrywana systemem grupowym, a nie pucharowym. Polska trafiła wtedy do grupy z trzema drużynami z Ameryki Południowej, to znaczy z Brazylią, Argentyną i Peru. Co ciekawe, z tej trójki to właśnie Peru mogło pochwalić się w pierwszej rundzie pierwszym miejscem w grupie, podczas gdy znacznie bardziej renomowane zespoły Brazylii i Argentyny awansowały z drugich miejsc. Ale wiadomo było, że rzeczywisty układ sił w drugiej rundzie jest inny, a kluczowe dla Polski wydawało się przede wszystkim pierwsze spotkanie z Argentyną, czyli gospodarzem turnieju. Polacy zagrali wtedy bardzo dobre spotkanie, ale niestety już w pierwszej połowie do polskiej siatki trafili Argentyńczycy. Potem Kazimierz Dejna nie wykorzystał rzutu karnego, a w końcu Argentyna trafiła po raz drugi i wygrała z Polską 2-0. Ten wynik znacznie obniżył szanse Polaków na awans do strefy medalowej. Aby móc o tym jeszcze chociaż marzyć, trzeba było koniecznie wygrać w drugiej kolejce z Peru. Na szczęście tak właśnie się stało. Po golu Szarmacha Polska wygrała 1-0 i nadzieje Polaków zostały podtrzymane. Teoretycznie nasza reprezentacja miała wciąż szansę na grę w finale i na Mistrzostwo Świata, ale było to bardzo trudne do osiągnięcia. By tak się stało, w ostatniej kolejce biało-czerwoni musieliby wygrać z Brazylią i jednocześnie liczyć na poważne potknięcie Argentyńczyków w ich meczu z Peru. To wszystko wydawało się bardzo mało prawdopodobne, ale już sama wygrana z Brazylią dałaby Polsce co najmniej drugie miejsce w grupie. A to oznaczało, że stawką szóstego meczu biało-czerwonych na tym turnieju był medal Mistrzostw Świata. Polacy przystąpili do gry w silnym składzie, m.in. z Dejną, Latą, Szarmachem i Bońkiem. Ale już w 13 minucie meczu w Mendozie Brazylijczycy trafili do polskiej bramki, a Polacy, choć grali nieźle, to pudłowali na potęgę. Nadzieje biało-czerwonych na medal odżyły wprawdzie jeszcze w pierwszej połowie, bo tuż przed przerwą wynik wyrównał Grzegorz Lato. Ale w drugiej połowie przewagę mieli już jednak Brazylijczycy. Szybko strzelili dwie bramki i ostatecznie wygrali z naszą reprezentacją 3-1. Co ciekawe, był to dopiero trzeci mundial Polaków w historii i jednocześnie trzeci, który kończyliśmy meczem z Brazylią. Brazylijczycy awansowali do strefy medalowej, ale ku ich wielkiemu rozczarowaniu zwycięstwo nad Polską nie przyniosło im wcale takiego efektu, o jakim marzyli. Mecz Polska-Brazylia zakończył się bowiem tuż przed spotkaniem Argentyna-Peru, a zatem Argentyńczycy dobrze wiedzieli, jaki wynik muszą uzyskać, aby wyprzedzić Brazylię i wejść do finału. Teoretycznie było to bardzo trudne, bowiem potrzebowali zwycięstwa co najmniej 4 bramkami. Tymczasem wygrali aż 6-0, wzbudzając olbrzymie podejrzenia o ustawienie meczu. Oszustwo nigdy nie zostało co prawda udowodnione, ale od lat wiele źródeł uznaje za bardzo prawdopodobne, że argentyńska junta, potrzebująca piłkarskiego sukcesu do ocieplenia swojego wizerunku zarówno w kraju, jak i na świecie, w jakiś sposób wpłynęła na wynik meczu z Peru. Mundial wygrali właśnie Argentyńczycy, druga była Holandia, a trzecia Brazylia. Polska z kolei zajęła w nim 5 miejsce, ex aequo z RFN. Wielu kibiców przyjęło wtedy ten wynik jako porażkę, choć patrząc na całą historię piłkarskich mistrzostw świata, myślę, że był to naprawdę niezły wynik naszej reprezentacji. Ale to był dopiero trzeci z 8 mundiali, w których dotychczas uczestniczyła Polska. Wielkie sukcesy nadeszły także i potem, a polscy kibice przeżyli jeszcze mnóstwo emocji związanych z grą naszej reprezentacji. Bardzo serdecznie zapraszam zatem na drugą część tej historii, którą zaczniemy od mundialu w Hiszpanii, natomiast skończymy tuż przed mundialem w Katarze. Przypominam jeszcze o moim pytaniu. Jeśli macie ochotę, napiszcie mi w komentarzach, co myślicie o szansach Polaków w meczach z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. A jeśli jest już po tych mistrzostwach, to dajcie znać, co poszło nie tak. Albo co było sekretem wielkiego sukcesu biało-czerwonych na mundialu w Katarze. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, nie zapomnijcie proszę o lajku oraz subskrypcji. Wielkie podziękowania należą się też oczywiście wszystkim patronom tego kanału. Dziękuję za to, że ze mną jesteście i że wspieracie kanał Świat Wciąga. Dziękuję także wszystkim tym z Was, którzy postawili mi kawę w serwisie Buy Coffee. Dzięki tej kawie nie śpię czasem po nocach, opracowując nowe odcinki. Link do drugiej części tej mundialowej historii znajdziecie na przykład w opisie.